On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa na kolejnym spotkaniu. Początkiem dzisiejszego spotkania niech będzie taka historia, która spotkała bliskich mi ludzi na początku okresu wielkanocnego. Proszę Państwa, w dzień przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego, była to sobota, szykowałem się do, zresztą jak wszyscy moi znajomi, szykowałem się do ślubu tutaj pary radiowej naszej Marcina i Marysi. Godzinę przed tą uroczystością otrzymałem SMS-a, że syn naszych znajomych, który ma na imię Paweł, miał wypadek. Bawiąc się przy podwórzu w takiej chałdzie piasku, to była taka wielka piaskownica, wybudował sobie tunel w ziemi, wszedł w ten tunel i piasek się nad nim zawalił. Było to na oczach rodzeństwa, które próbowało mu bardzo szybko pomóc, ale to były wątłe dziewczynki, w związku z tym one szybko zawołały dorosłych. Ci dorośli po jakimś czasie Pawełka wyciągnęli, gdyż ten piasek był bardzo ciężki. Okazało się, że Pawełek nie oddycha. Na szczęście sąsiad, który pomagał w tej akcji wyciągania Pawełka, zaczął mu robić sztuczne oddychanie, za co chwała Bogu i niech mu Bóg za to podziękuje w jakiś szczególny sposób. Przyjeżdża karetka, oczywiście po pewnym czasie, gdyż nie jest to na terenie miasta Kalisza. Pawełek zostaje zabrany do szpitala. W kaliskim szpitalu jednak orzeka lekarz, że musi być przewieziony do Poznania. Zostaje tym helikopterem do tego Poznania przewieziony. Tam też trafia na Ojom. No i tyle, jest nieprzytomny. Nie oddycha samodzielnie, nie wiadomo co się dzieje. Pierwsze badania pokazują, że nie jest tragicznie, ponieważ nie ma jakiegoś wielkiego obrzęku w mózgu, ale Paweł nie odzyskuje przytomności, do tego ma piasek na płucach i nie może oddychać samodzielnie, jest pod tą całą aparaturą i nie wiadomo tak naprawdę co z nim będzie. Było to w Wigilię Miłosierdzia Bożego. Tego dnia, mimo tego wspaniałego dnia, jakim był ślub Marcina i Marysi, wszyscy się modlili. Gdzieś w międzyczasie, że tak powiem, w drodze na to wesele, z tego wesela w nocy, w ciągu dnia, czyli w Niedzielę Miłosierdzia Bożego również, wszyscy się modlili. Modliła się wspólnota rodziców, cały katechumenat z parafii Miłosierdzia Bożego. Wiem też, że się modliły wspólnoty z Poznania, z Łodzi. Pewne osoby, które się dowiedziały tam też tą informację rozpowszechniały, że za takiego chłopca trzeba się modlić, bo jego stan jest krytyczny. Modliła się parafia Polna, orioniści. W zasadzie rzecz biorąc, każdy mówił każdemu, żeby się modlił w tej intencji. No niestety Pawełek nie odzyskuje przytomności w niedzielę. Potem go próbują wybudzić poniedziałek, wtorek. Nic, nie oddycha. We wtorek bodajże dostałem SMS-a, oczywiście nie bezpośrednio od taty Pawła, ale gdzieś tam po kolei ten SMS krążył po ludziach, że lekarze mówią, że stan jest raczej wskazujący na to, że już się nic nie da zrobić. Że jeżeli się nie wybudzi, to już będzie po wszystkim. A jeżeli się nawet wybudzi, no to zmiany w mózgu mogą być nieodwracalne. I trzeba się szykować na najgorsze. W tym wszystkim wielka modlitwa, akcja na Facebooku, za przyczyną różnych świętych. No i bodajże to była środa. Nie byłem przy tej rozmowie, ale wiem, że ksiądz Łukasz Kręczyński, proboszcz parafii Godynice, który zna Pawełka, który zna jego rodziców, jedzie do tego Poznania. No i po drodze rozmawia przez telefon z księdzem Andrzejem Latoniem. No i z tej rozmowy wynika, że trzeba by sobie wybrać jednego świętego i tak do niego szturmować. Nie wiem, który na to wpadł, ale pada imię Charbel. Po pół godziny modlitwy do tego świętego, lekarze, którzy podjęli kolejną próbę wybudzenia Pawła, przekazują informację rodzicom, że próba zakończyła się powodzeniem. Pawełek się wybudził, na razie nie mówi, ale próbuje, rozpoznaje rodziców, wie, co się wokół niego dzieje. Jest bardzo zmęczony, co chwilę zasypia, ale budzi się na nowo, oddycha samodzielnie. Po kilku dniach Pawełek z Ojomu zostaje przeniesiony na oddział ogólny, później wychodzi ze szpitala. Dwa tygodnie temu na głoszeniu kerygmatu na ulicach naszego miasta, które co niedzielę odbywa się w okresie wielkanocnym koło Bazyliki Świętego Józefa w Parku Miejskim, Pawełek biega razem z innymi dziećmi i gra w piłkę nożną. Cud. cud, ponieważ no, lekarze już mówili, że raczej z tego nic nie będzie. Zawsze jest ten lęk przed tymi zmianami w mózgu. Zawsze jest ten lęk, że dziecko się może obudzić, że taki człowiek po stracie przytomności może się obudzić i nie móc mówić, w ogóle być warzywem, tak zwanym warzywem. Kim więc jest Szarbel? Święty, który według wielu obudził Pawła. Proszę Państwa, był to mnich. Mnich, który urodził się 8 maja 1828 roku w Libanie. Państwo pozwolą, że ja nie będę czytał tych nazw, ponieważ arabski, libański to jest w ogóle, nie jestem w stanie, więc tutaj będę tylko kaleczył. Na chrzcie dano mu Józef. Był on członkiem jednego z kościołów wschodnich, który jest w pełni z Rzymem, że tak powiem, czyli nie jest kościołem prawosławnym, tylko mimo obrządku wschodniego jest kościołem katolickim, rzymskim. Jest to kościół Maronitów. Maronitów, nazwa pochodzi od świętego Marona, mnicha, który znamy dokładną, znaczy nawet dwie daty jego śmierci znamy, ale tak przyjmuje się, że umarł w 370 roku naszej ery. Był mnichem, założył wspólnotę klasztorną, która się rozbudowywała i wokół której narastał pewien ruch. Ten ruch stał się osobnym kościołem wschodnim, zawsze wiernym prawowitej nauce, nigdy nie popadającej w herezję, co było też bardzo trudne, bo tam te wszystkie herezje monofizyczne i tak dalej, nie ma co o tym teraz opowiadać, ale przez to, że zawsze był wierny chrześcijańskiej tradycji i zawsze był wierny doktrynie wiary, był prześladowany przez tych wszystkich heretyków. Później był prześladowany, zwłaszcza po krucjatach, bardzo mocno przez Arabów, głównie przez egipskich mameluków. Więc kościół, który bardzo mocno wycierpiał w historii. Ten kościół wydaje właśnie świętego Józefa, znaczy rodzi się tam święty Józef, który był dzieckiem bardzo skrytym. Nie lubił mówić, lubił się modlić od dziecka. Stronił raczej od zabaw, nie dlatego, że stronił od ludzi, ale dlatego, że stronił od hałasu, lubił ciszę, umiłował ciszę. Taki człowiek, który troszeczkę już od dziecka widać w nim taką inną wrażliwość niż u innych dookoła. W wieku 23 lat Józef wstępuje do klasztoru właśnie świętego Marona, gdzie otrzymuje imię Szarbel. Proszę Państwa, to jest imię, które nic nie znaczy. To jest imię, które znaczy dokładnie człowiek noszący szerokie spodnie. W ten sposób określano Asyryjczyków. Można powiedzieć, że dostał na imię Asyryjczyk. Z łaciny po polsku się mówi Sarberiusz. I to imię też występuje w poczecie świętych polskich. Jeżeli by Państwo słyszeli kiedyś o świętym Sarberiuszu lub Szarbelu, to jest ta sama osoba. Po wstąpieniu do zakonu zostaje, po oczywiście studiach, które musiał odbyć, teologicznych, wyświęcony na kapłana. I tam w tym zakonie żyje, modli się, pracuje. W 1875 roku, czyli 23 lata przed śmiercią, postanawia opuścić zakon i udać się do innego zakonu. To była taka pustelnia świętego Piotra i Pawła, gdzie jeszcze bardziej chce oddać się Bogu. Kontemplacji, modlitwie. Proszę Państwa, on modlił się dziennie 14 godzin, kontemplował, miał medytację dwugodzinną, 5 godzin spał, 3 godziny pracował fizycznie. Taki jego tryb życia. Widać, że ta modlitwa była rzeczywiście, przeważała nad wszystkim innym. Bardzo umiłował oczywiście Najświętszą Marię Pannę i modlitwę do niej. To jest taki standard wśród świętych. Bardzo umiłował Eucharystię. Po każdej Eucharystii odprawiał dwugodzinne dziękczynienie za to, że mógł sprawować najświętsze sakramenty, za to, że mógł uczestniczyć w tym dziele zbawienia. Podczas jednej z tych Eucharystii w grudniu 1898 roku dostaje udar mózgu. Był to 16 grudnia. Po kilku dniach w Wigilię Bożego Narodzenia, 24 grudnia odchodzi do Pana. Całe jego życie. Nic specjalnego. Nic wielkiego nie zrobił, nikomu nie uratował życie, nie zostawił żadnej wielkiej sumy teologicznej, czy też jakiegoś dzieła teologicznego. Nie mamy żadnych informacji o jego myślach, czy też jakichś radach dla współbraci. Ale jego życie zaczyna się po śmierci. Państwa, gdy jego ciało zostaje odłożone, przy tym ciele są modlitwy, okazuje się, że ciało zaczyna świecić. Świeci około 2 tygodni. przez te 2 tygodnie, no oczywiście taka informacja to idzie w teren, więc ci Libańczycy z okolic i nawet dalej zaczynają schodzić się do tego klasztoru, aby zobaczyć, zwłaszcza nocą, to było popularne, aby zobaczyć, że to ciało rzeczywiście świeci, no bo w ciągu dnia to ciężko zobaczyć, ale w nocy, więc tam były odprawiane modlitwy. Całą noc to ludzie przychodzili, patrzyli się, rzeczywiście facet świeci, a nie żyje. Mijają 2 tygodnie, a ten człowiek jest ciągle ciepły. Jego skóra nie pęka, nie jest sucha, jest standardową skórą żyjącego człowieka. Z jego ciała zaczyna się coś sączyć. Jest to, można powiedzieć, najprawdopodobniej, bo to oczywiście nie do końca jest ustalone, co to jest, ale taka mieszanka potu i krwi. No i to się tak sączy. Bracia nie wiedzą zbytnio, co z tym człowiekiem zrobić, no bo coś trzeba zrobić z tym ciałem, więc postanawiają go pochować. Chowają go w trumnie, zamykają, chyba trumna drewniana, no i on cały czas sączy. I to ten płyn wycieka z tej trumny. Więc postanawiają go ostatecznie zmumifikować. Wyciągają z niego wszystkie organy zewnętrzne, które są świeżutkie, jakby dopiero wyciągnęli z żywego człowieka. On jest oczywiście cały czas ciepły, ciało się nie rozkłada i go zamurowują w klasztorze świętego Marona w krypcie. No i tak sobie tam spoczywa. Tylko, że sprawa jest taka, że po jakichś 20 latach ten płyn znowu zaczyna wyciekać. I to zauważają pielgrzymi, którzy tam non-stop pielgrzymują. Proszę Państwa, to ciało ostatni raz wyciągnięto w 1950 roku, czyli to nie jest jakaś tam epoka przednaukowa, wręcz przeciwnie. To są te lata przed Soborem Watykańskim II, gdzie cały świat, tak jak dzisiaj, już był przeciwko wierze, zwłaszcza naukowcy, tam jadą jacyś naukowcy w Paryża, z Uniwersytetu Paryskiego, badają to ciało, no i oni zbytnio nie wiedzą, co powiedzieć, bo człowiek nie żyje 60 lat prawie, nie ma nic w środku, bo go wyciągnęli mu te organy, a skóra jest świeżuteńka, 36,6, temperatura odpowiednia, no i się sączy ten płyn, tak, czyli to taka mieszanka potu i krwi. Ten płyn ogólnie rzecz biorąc jest relikwią dzisiaj. Jest pewnym takim olejkiem, który jest traktowany jako relikwia pierwszej klasy. Proszę Państwa, jak mówiłem, jego życie zaczyna się po śmierci. Dziś mamy udokumentowane 6 tysięcy z groszem. Tam dokładna liczba nie jest mi znana, ale powyżej 6 tysięcy uzdrowień za wstawiennictwem Charbela. Jest to rzeczywiście liczba potężna. To są uzdrowienia zwłaszcza z chorób. Choćby wymienię kilka, które czytałem. Ktoś ma raka, rak znika. Jeden Francuz w 2004 roku miał zapchane arterie, miał mieć bardzo ciężką operację na otwartym sercu. Lekarze mówili, że operacji raczej nie przeżyje, bo nie jest w stanie. Modlitwa do Charbela i jeden dzień, żeby nie było, jeden dzień i arterie są czyste. Lekarze mówią, że nie ma takiej możliwości, żeby coś takiego się w ogóle stało. Największym cudem, znaczy może nie największym, ale takim najbardziej spektakularnym był cud z 1993 roku. Matka 12 dzieci, właśnie Libanka, mieszkająca zresztą całkiem niedaleko owego klasztoru świętego Marona, dostaje paraliżu lewej strony ciała, a oprócz tego ma wielkie problemy z szyją, zaczyna się dusić, tutaj ma jakieś guzy. Jej stan jest tragiczny. Jej córka udaje się na pielgrzymkę pieszą do tego zakonu świętego Marona przed tą kryptą świętego Charbela. Modli się o uzdrowienie. I co się dzieje? Mama idzie spać. No i w nocy jej się przyśnił sen niesamowity. Przychodzi do niej Charbel i inni zakonnicy. Nie sam, przyszedł z ekipą. Z kumplami zakonnikami. To wszyscy byli zakonnicy właśnie maroniccy. I on jej mówi, że zrobi jej operację. Bo musi jej zrobić operację. Ona na niego patrzy, mówi, że się waha, że on nie ma narzędzia. No mówi, spokojnie, ja się znam na rzeczy. Ja ci zrobię tą operację. Czy ty się zgadzasz? Ona mówi, zgadzam się. No i on przykłada jej ręce w tym śnie oczywiście do tej szyi i ona zaczyna czuć, że coś się z nią dzieje. A potem nagle czuje, że jest zdrowa. Inni zakonnicy nad nią stojący mówią, usiądź, dają jej poduszkę, wygodnie, żeby ci było. Nic się nie martw, będziesz zdrowa. I ona w tym momencie się budzi i rzeczywiście widzi, że siedzi inaczej niż się położyła. Położyła się, leżała, teraz siedzi, jest ta poduszka. Jest zakrwawiona, pełno krwi na pościeli, a na szyi ma blizny, 12 centymetrów, zaszyte. Budzi się jej mąż, zaczyna krzyczeć, co się dzieje. Ona mówi, spokojnie, nic się nie dzieje. Podnosi tą lewą rękę, podnosi lewą nogę. Nie ma żadnego paraliżu. Oni następnego dnia jadą od razu do grobu świętego Charbela. Dzień później, czyli tutaj była ta przerwa taka, jadą do lekarzy. Ci lekarze mówią, że to jest niesamowite, co się działo. Perfekcyjne cięcia chirurgiczne, perfekcyjne szwy. To musiał zrobić chirurg pierwszej klasy. Nie jakiś tam na przykład mąż, który mógłby coś tam zrobić, a potem udawać, że coś się działo. No, oczywiście nie dowierzają. Ta kobieta staje się popularna, mówi się o niej w telewizji, ludzie tam zjeżdżają do jej domu i po kilku tygodniach święty przychodzi do niej jeszcze raz i mówi: słuchaj, ja cię nie uleczyłem dlatego, żebyś była zdrowa. Tam zdrowa. To nie ma masz iść, to jest ważne. Ja cię nie uleczyłem, żebyś była zdrowa, ja cię uleczyłem po to, żeby ludzie, widząc to, co się z tobą stało, się nawrócili, bo się nie nawracają, nie modlą, nie przystępują do pokuty, nie przystępują do sakramentów i ogólnie ich stan jest kiepski. Więc ty masz teraz zadanie. Co miesiąc, 22 każdego miesiąca, przyznam szczerze, nie wiem dlaczego 22, nie doczytałem, ale 22 każdego miesiąca, masz być na mszy świętej w klasztorze świętego Marona i twoje rany będą krwawić. Ona jeszcze żyje. Co miesiąc 22 jest w tym klasztorze i co miesiąc 22 od tylu lat rany się otwierają, ona krwawi z tych ran, a potem się zamykają. I nikt nie wie dlaczego. Więc jest to naprawdę potężny orędownik. Jeśli państwo macie chorych, cierpiących, to chcę powiedzieć, że te cuda się dzieją, bo Paweł żyje. Nie wiem, co z nim będzie. Nie wiem, jak jego historia się potoczy. Nie ma jeszcze 10 lat. Możliwe, że w życiu zrobi dużo dobrego, możliwe, że zrobi dużo złego. Możliwe, że kiedyś zachoruje, a możliwe, że będzie żył do 90. Nie mam pojęcia, ale wiem, co się stało. Stał się cud. Oczywiście ludzie się modlili, oczywiście miłosierdzie Boże, oczywiście różni święci, Jan Paweł, bo też wiem, że zostawieni sobie na Pawła były modlitwy i tak dalej, więc nie można do końca ustalić, że tylko ten jeden. Ale fakt jest faktem. Pół godziny modlitwy do tego świętego i Paweł się obudził. Dlatego ja też zachęcam wszystkich. Prosiłbym, aby pamiętać o tym świętym. My zapominamy o naszych świętych, o potężnych orędownikach, które mamy w niebie. Zapominamy. Oczywiście rzuty na Matkę Boską i na świętego Józefa są zawsze dobre. Zawsze warto się modlić za przyczyną tych świętych. Ale Pan Bóg sobie to tak wymyślił, że chce, żeby byli święci pańscy, którzy będą przypominać o tym, że życie tu na ziemi się nie kończy i że warto za ich wstawiennictwem, kontemplując też ich życie, kontemplując też ich przykład, modlić się do Boga. Tak Pan Bóg sobie to wymyślił. Nie myśmy sobie to wymyślili. Nie Kościół sobie to wymyślił. Tylko Bóg sobie to tak wymyślił. Kult świętych się oczywiście kształtował przez wieki, ale widać od początku tego kultu, że jego założenia nie były pogańskie. To nie było to, że o, poganie mieli 50 bogów, mamy jednego, to sobie zróbmy świętych, żeby ci biedni poganie zrozumieli, o co chodzi. Nie o to chodziło. I od początku nigdy tak nie było. Święci zawsze byli przykładem i wierzono, że skoro oni żyją, to tak jak jeżeli ja idę do mojej mamy, albo do mojego taty, albo do mojej żony i mówię: słuchaj, pomódl się za mnie, to mogę iść do tego, co nie żyje, bo on też żyje, jest w niebie. Mówię: pomódl się za mnie. Ty masz jakiś tam kontakt z Panem Bogiem lepszy. I dlatego zachęcam do modlitwy właśnie do Szarbela. Mam nadzieję, to jest taka dzisiejsza ta audycja nie jest taka jak zwykle, ale jest dla mnie pełna emocji, bo też to jakoś przeżywałem, jako ojciec głównie, nie jako znajomy rodziców Pawła, bo to też mnie mocno tknęło. Ja widziałem to dziecko w czasie Wielkanocy. Słyszałem, jak pytało ojca, co ja robię tu tej nocy, że czuwam. I on mu odpowiadał. Słyszałem to. A tydzień później wiedziałem, że on tam leży. Ale jako ojca też własnych dzieci przeżywałem to bardzo mocno i inni to przeżywali. I proszę państwa, kończąc już, jest to święty. Paweł VI dwukrotnie wynosił go ołtarze. Najpierw w 1965 roku, na koniec Soboru Watykańskiego II, został wyniesiony jako błogosławiony. Też jako takie pokazanie, że Kościół jest jeden, że kościoły wschodnie, te z Rzymem, też są kościołami katolickimi. A potem w 1977 roku Paweł VI znów wynosi go na ołtarz po raz drugi, już nie jako błogosławionego, ale jako świętego. I to jest nasz potężny orędownik w niebie. Dziękuję, słyszymy się za miesiąc. Do usłyszenia.